Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Wyciek danych z firmy Eurocert, która dostarcza usługi m.in. podpisu kwalifikowanego. Jakie mogą być tego konsekwencje i jak się przed tymi konsekwencjami obronić? Prawdopodobnie od maja w Gdańsku będzie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, obejmie sklepy i stacje benzynowe. Jakie wywoła skutki i czy Gdynia, w której nie ma takich zakazów, może zyskać na tym ekonomicznie? Kredyt konsumencki do zmiany, za i przeciw. Jakie to będą zmiany i na ile mogą być skuteczne? Mam nadzieję, uda nam się porozmawiać między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Joanna Ryngwelska, program menadżer w APS, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zaczynamy od wycieku danych z firmy, od podpisu kwalifikowanego. Firma Eurocert padła ofiarą cyberataku. To się stało 12 stycznia. Wyciekły dane klientów, kontrahentów, pracowników. Chodzi między innymi o numery PESEL, numery dowodów osobistych, a dokładnie dane kontaktowe, adres, e-mail, numer telefonu, numer PESEL, imiona, nazwiska, daty urodzenia, daty dotyczące dowodów osobistych, seria i numer. Nawet gdzieś przeczytałam, że wyciekły dane, imiona, nazwiska rodziców, a także wizerunki oraz nazwy użytkowników i hasła. Strasznie dużo tego.
Ja myślę, że musimy przerwać audycję i zastrzeć szybko PESELę. Jakby pan jakąś muzyczkę była uprzejma włączyć, a my polecimy zastrzeć PESELę.
No to kto tego nie zrobił, zastrzec PESEL to jest pierwsze, najważniejsze, co należy zrobić. Ale poza tym, bo ja się obawiam, ten wyciek 12, tak naprawdę informacja wyszła wczoraj, no sprawdzałam w Polskiej Agencji Prasowej jakoś tak po 15, ale szeroko do ludzi w mediach, w internecie to jest późny wieczór, koło 23. Ktoś, sądzę, że większość osób dzisiaj przeczytała o tym. No i co teraz?
No, biorąc pod uwagę zarządzanie kryzysowe, tak naprawdę dziwimy się, że trwało to prawie tydzień. Natomiast rząd zareagował. Udostępniono stronę bezpiecznedane.gov.pl, na której można sprawdzić, czy nasze dane, czy nasz PESEL, czy nasz adres e-mail zostały użyte. Jest to ponad 1 milion pozycji, które tak naprawdę zostały wykradzione przez szkodliwe oprogramowanie. Co można zrobić? No tutaj panowie wspomnieli o zastrzeganiu PESEL-u. Można z pewnością, albo nawet trzeba, zmienić hasła, które po prostu pamiętamy i chcemy zmienić na bezpieczniejsze. Często warto korzystać z własnych klasyfikatorów czy haseł, a nie tych, które podpowiada nam przeglądarka internetowa. Na pewno zmienić hasła do innych haseł zastrzeżonych, które mamy w przeglądarkach internetowych. Co więcej, włączyć chociażby weryfikację dwuetapową. Myślę, że to są podstawy, które należy w tej chwili wykonać.
Jak najbardziej takie...
Szczepan Sakowicz.
Wycieki danych niestety ciągle były, ciągle są i pomimo tego, że firmy, wydawałoby się, że firma, która się zajmuje bezpieczeństwem cyfrowym, że powinna mieć ze swojej strony te rzeczy na wysokim poziomie, ale tak naprawdę nikt nie jest w 100% zabezpieczony. Tak jak tutaj koleżanka wspomniała, no oczywiście, jeżeli ktoś tam miał takie same hasło jak wszędzie indziej, no to już jest takie podstawowe złamanie higieny bezpieczeństwa, tak więc natychmiast ta osoba powinna zmienić to hasło, no imion rodziców i PESEL-u nie zmienimy, no możemy PESEL zastrzec. W każdym razie no, trzeba się przygotować, być czujnym i jakieś podejrzane maile wyglądać, tego typu rzeczy i innych po tym, jeżeli się okazało, co jest fajną inicjatywą, że możemy sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. Pytanie, czy ten serwis, który sprawdza, czy dane wyciekły, jest też bezpieczny, bo może być tak, że używając tego serwisu nasze dane wyciekają. W każdym razie, jeżeli faktycznie nasze dane wyciekły, to warto być czujnym, czy nie dostajemy jakiejś dziwnej korespondencji, czy coś się nie dzieje.
Znaczy ta strona, ona funkcjonuje już dość dawna, bo tak jak pan powiedział, te procesy, bo to jest zwykłe oszustwo, to jest kradzież, tak? Kradzieże danych osobowych z różnych firm następują od zawsze, tak jak pan powiedział, ale i można sprawdzić, tam się sprawdza dość prosto, tam się sprawdza tylko po PESEL-u, czyli ten, który został okradziony, zgłasza na temu, który gospodaruje tą bazą danych, tych, którzy uciekli, znaczy, których wykradziono, więc tam można to sprawdzić, jest to stosunkowo proste faktycznie. A to jest taka zupełnie nowa sfera od, nie wiem, 5-7 lat, w której my musimy żyć, musimy się edukować i czy to jesteśmy, czy mamy 18 lat, czy mamy 78, po prostu trzeba robić to, o czym pani przed chwilą powiedziała. I ja się rumieniłem, jak pani to mówi, oczywiście, bo w dużej części z tych rzeczy sam nie robiłem i mimo tego, że wydaje się, że pracujemy cały czas w tym świecie wirtualnym i bardzo wiele różnych funkcji, podpisów, zaświadczeń, poświadczeń, to i tak człowiek tej higieny nie utrzymuje tak, jak powinien, tej higieny oczywiście cyfrowej, więc tutaj każdy z nas chyba ma, większość z nas ma coś za uszami i powinniśmy jeszcze raz
zweryfikować
i wysłuchać tego, co pani powiedziała i to po prostu zrobić, bo to są stosunkowo proste metody, ale tak na co dzień utrudniające życie, bo kto z nas, Jezus Maria, znowu pamiętać, tak? Ale to jednak absolutnie, i znowu dwuetapowe, no, ten wyciek, nas to po prostu odrzuca.
Ten wyciek jest właśnie o tyle niebezpieczny, że firma jest takim jakby pośrednikiem w szyfrowaniu tych różnych danych między nami, a urzędami. No, udało mi się sprawdzić, że ta firma współpracuje na przykład z urzędem w Warszawie, więc warszawiacy już wiedzą. Każdy petent, który korzystał z Urzędu Warszawskiego, pozmienia te hasła, ale my tu w Gdańsku nie wiemy, czy na przykład korzystając właśnie z różnego rodzaju kontaktów internetowych z naszymi urzędami, czy ta firma pośredniczyła, czy nie, czy zmieniać, czy nie. No i w tym momencie okazuje się, że jeśli z takich podobnych firm będą wycieki danych, to właściwie każdy Polak, który załatwia swoje jakieś sprawy, nie tylko urzędowe, no ale ważne przez internet, będzie musiał te wszystkie hasła zmieniać.
Znaczy, to hasła nie są metodą. Ja nie chciałbym przestraszać słuchaczy, ale to nie jest kwestia tylko zmiany haseł, bo jeżeli wyciekły dane z numerami, o których przed chwilą pani redaktor mówiła i z danymi, o których pani mówiła, to niepotrzebne są hasła. To znaczy, to są takie dane, z którymi można dokonywać, mając je w ręku, można, czy na komputerze, można wykonywać autonomiczne operacje, nieautoryzowane przez nas, więc tu jest problem.
Kolejny problem. Co się stanie, jeśli dojdzie do tego, że na nasze nazwisko ktoś przestępstwo popełni finansowe? I co? I my mamy zwracać te pieniądze? Kto ma zwracać pieniądze? Firma, w której przepust został dokonany? Co z tym fantem dalej?
Biorąc pod uwagę fakt, że firma zajmuje się naszym bezpieczeństwem, bezpieczeństwem danych, a to jest istotne w obecnych czasach i przy obecnych przepisach, przy obecnej legislacji, no to możemy również przemyśleć ten element, czy to było, złośliwe programowanie było skierowane po to, aby wykraść te dane, czy po to, aby uderzyć w samą jednostkę, która tym się zajmuje. Mogę to rozumieć dwojako. A ja, korzystając właśnie tutaj z anteny Radia Gdańsk, to chciałabym przestrzec przed kodami QR, no bo oczywiście CERT to jest problem i pewnie będziemy oczekiwali pewnych rozwiązań i z pewnością zabezpieczeń, ale coraz częściej, i chyba jest to jeden z ważniejszych spraw, to kody QR, często z nich korzystamy, przechodząc na różne strony, nawet do płatności w sklepach internetowych. Natomiast często oszuści właśnie łatwiej po prostu podmieniają ten kod. Na przystankach autobusowych też spotykamy się z takimi gdzieś w reklamie i to jest najłatwiejszy sposób, żeby się dostać właśnie tam, gdzie wykradane są nasze dane. Ostatnio oczywiście dałam się nabrać jako kobieta, przeglądam, nie mam czasu na zakupy, więc scrolluję to, co jest w internecie, no i mówię... Fantastyczna promocja, za 20% ceny, znana marka, kupuję. Nabrałam tego do koszyka i oczywiście, no co, nie mogę zrobić płatności. Próbuję jedną kartą, drugą kartą, zakupy na około 400-500 zł, trzecią kartą. W końcu dostaję informację, że bank zablokował to kupno, więc dzwonię do banku, przepraszam, korzystam z czata, co się stało tutaj. No, prawdopodobnie jest to jakieś inne konto, złośliwe oprogramowanie. Czy na pewno chce pani zrobić ten przelew? No chciałam, ale chwileczkę sprawdzę. No i wchodzę na stronę faktycznie, różni się tylko końcówką tak naprawdę, czyli pełny adres strony, o dziwo, no i gdzieś tam w swojej karierze miałam okazję albo nauce zrobić podyplomowe studia z sieci, a właściwie to z Cisco, gdzie uczono mnie adresowania. No i byłam zdziwiona, że adres był niemalże ten sam, różnił się tylko eup.pl, tak? Co było dla mnie bardzo dziwne i niemalże byłam zdziwiona, ale faktycznie zdarza się to coraz częściej, więc uważajmy na siebie, nie korzystajmy za dużo z tych kodów QR, albo sprawdzajmy strony, na których robimy zakupy.
Ważna przestroga, bardzo. A my wracamy jeszcze na moment do wczorajszego tematu, no bo jest ważny. Polska z ograniczeniami dostępu do amerykańskich półprzewodników. W poniedziałek amerykański resort handlu opublikował decyzję o ograniczeniu eksportu chipów AI do wybranych krajów. Polska została objęta restrykcjami. Rocznie może do nas trafić od 50 do 100 tysięcy chipów. No i właśnie, czy mamy się czym martwić? Pytam tak przewrotnie, bo wczoraj eksperci w tym studio stwierdzili, że nasze moce przerobowe w tej materii są tak marne, że nie będziemy w stanie wchłonąć nawet tych 50 tysięcy chipów.
Ja myślę, że wczoraj też widziałem to i tak trochę miałem uśmiech na twarzy, jak czytałem te wszystkie artykuły o tym, dlatego że pojawił się news światowy, a my patrzymy na kogo? Patrzymy na siebie. A nie powinniśmy tam patrzeć, powinniśmy patrzeć na Chiny, dlatego że tak naprawdę to jest wymierzone przeciwko nim. Co się wydarzyło w ciągu ostatnich tygodni? Jest taka firma chińska, która się nazywa DeepSeek i ona opublikowała model sztucznej inteligencji, który bije te modele amerykańskie. Jest bardzo zaawansowany i wszyscy mówili, że to jest niemożliwe, a jednak oni to zrobili. I w tym momencie jest konsensus, że żeby wyszkolić ten model, to potrzebowali procesorów, które już teraz są na liście objętym amerykańskim embargiem, czyli szmuglowali te procesory, żeby wyuczyć ten model. Z drugiej strony też jakby nie widzimy tego naocznie, ale jest wyścig teraz najważniejszy z wyścigów o stworzenie tak zwanej ogólnej sztucznej inteligencji, czyli nie takiej sztucznej inteligencji dedykowanej do jakiegoś zadania, które nam będzie ustawiać temperaturę w domu, biorąc pod uwagę nasz styl życia, czy poprawi prezentację, żeby fajniej wyglądała, tylko takiej sztucznej inteligencji, która zrobi wszystko, która pomoże synowi z lekcjami, z matmy, ugotuje żurek i pojedzie po teściową na pociąg. Nie? I niektórzy mówią, że potrzebujemy 50 lat, ale czym więcej jest takich newsów, że te modele są coraz bardziej dojrzałe, to niektórzy mówią, że to już może się wydarzyć w tej kadencji Trumpa. Dlatego też Amerykanie, no i przyznam też poprzednia administracja, wygląda na to, że zareagowała bardzo, powiedzmy, szybko, zresztą kończy się jej czas, został jej tydzień, tak więc na szybko coś skleciła, zupełnie zapominając, że istnieje Unia Europejska i tak dalej, ale moim zdaniem to nie jest kwestia Polska, nie? To dostaliśmy takim rykoszetem. Ważniejsze jest znowu, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, co się dzieje na linii Ameryka-Chiny. Mhm.
Nie chciałbym powtarzać tego, co wczoraj pani goście mówili na ten temat, ale absolutnie zgadzając się z tym, co pan powiedział, po raz kolejny my jako Unia Europejska, jako państwa Unii Europejskiej zobaczyliśmy, że jesteśmy odbiorcą. Jesteśmy bardzo, bardzo zależni od tego. Nie udało nam się wypracować własnego modelu, własnego procesora, który byłby w jakikolwiek sposób niezależny od technologii amerykańskiej. To też jest Oczywiście to są dziesiątki lat i zapóźnienie takie, którego nie da się nadrobić w przeciągu nawet pewnie dekady, ale to pokazuje, i to nie, znowu nie jest problem Polski. Ja zawsze jak jestem pani redaktor, staram się patrzeć na te kwestie, które pani podnosi z perspektywy Unii Europejskiej, tak, i nas jako członka Unii.
My jesteśmy w gronie ze Szwajcarią, tak jest, a poza Unią Indie, które
pan
się rozwijają.
To jest takie banalne amerykańskie uproszczenie, albo wynikające z wielkości, albo z poziomu PKB, albo ze skali, nie wiem, uprzemysłowienia. Nałożono jakiś wskaźnik, którego my nie znamy i w sposób bezrefleksyjny go po prostu ciachnięto, ale nie tu jest problem. I wczoraj to zostało powiedziane podczas pani audycji, że masa tych 150 i tak jest wystarczająca. Problem jest tu, gdzie pan powiedział, i problem jest w tym, że my nie że jesteśmy zależni od tego typu decyzji.
Ja patrzę na to troszeczkę jeszcze dodatkowym okiem finansowym, biorąc pod uwagę fakt, iż w zeszłym roku TechInfo opublikowało raport o stanie polskich półprzewodników, między innymi na zlecenie Invest Pomeranian oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, wiemy, że nasz rynek jest na pewno, jeżeli chodzi o zakres software'owy czy projektowania elektroniki, bardzo wysoko, bo to jest około 50 miliardów złotych rocznie za 2023 rok. To jest 2% PKB na 2023. Natomiast te kompetencje, jakie posiadamy, dają nam naprawdę perspektywę rozwoju tej branży. Na dzień dzisiejszy to jest 9 tysięcy zatrudnionych w branży półprzewodnikowej i jakieś 3,2 miliarda złotych obrotów rocznie. Dodatkowo trzeba wspomnieć o tym, że jest wiele firm, które się specjalizują w takim deep tech. Ja również pracuję w takiej firmie, która na tym właśnie pracuje.
Drony bez półprzewodnika nie polecą.
Inaczej, nie drony, a raczej mówimy tutaj o uczeniu maszynowym i AI w wykorzystaniu radarów X-band do systemów antyradarowych, które produkujemy, właśnie przeciwdronowych. No i tutaj przede wszystkim trzeba wspomnieć o tym, że to nie jest tylko branża R&D, jeżeli chodzi o półprzewodniki. Jest to również jak gdyby ulokowanie w Polsce wielu ośrodków badawczo-naukowych. Można tutaj wspomnieć o polskich firmach, takich jak Laboratoria Łukasiewicz, czy firmach, które tak naprawdę produkują technologię kosmiczną, jak Cryotech bądź Asseco, nasze tutaj regionalne. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że jeżeli ogranicza się jakąś elektronikę, która płynie do Europy, to powoduje zwiększenie tak naprawdę ceny za tą elektronikę, tak? Czyli reguluje się rynek. Ja myślę, że na pewno rynki w związku z ogłoszeniem tego embarga ruszą i to spowoduje... Umocnianie dolara w ostatnim czasie jest bardzo widoczne, tak? W stosunku do euro. Wystarczyło, że Trump powiedział, że wykorzysta swoje prawa, jeżeli chodzi o administrację, i zażyczy sobie zapłaty za wszystko, co jest eksportowane właśnie w dolarach, i automatycznie widzimy wzrost dolara względem euro. Tutaj myślę, że będzie podobnie.
No, żyjemy w niesamowicie ciekawych czasach, a czy państwa zdaniem Polska ma potencjał, aby samodzielnie produkować półprzewodniki na potrzeby kraju, tak żebyśmy byli samowystarczalni?
No to chyba powiedzieliśmy, że jeszcze, znaczy tak, działamy w tym zakresie. Są ku temu oczywiście europejskie fundusze, które tutaj nasz region również wspiera. Jest wiele firm, które produkują elektronikę, i naprawdę ten element, no to jest 50 miliardów, mówię 2% rocznie do budżetu Polski. Dodatkowo mamy bardzo wysokie kompetencje w projektowaniu software'u, który wykorzystuje ten element, więc jak gdyby to jest dla nas bardzo ważne, być w tym łańcuchu dostaw europejskich.
Znaczy, jak najbardziej. Pytanie moim zdaniem jest, na którym etapie tego łańcucha wartości jesteśmy w stanie grać i konkurować, dlatego że już jeżeli chodzi o same mikroprocesory, ta technologia jest tak zaawansowana, zresztą też to, co obecnie jest jakby, to co obecnie się produkuje, projektuje, to na rynek wchodzi zwykle z 5-7-letnim opóźnieniem. Tak więc tak naprawdę nawet jeżeli wyprodukujemy dzisiaj coś, co jest na rynku, to jeżeli nie będziemy mieli tego cyklu produkcyjnego, cyklu badawczo-rozwojowego, to za chwilę to będzie już zupełnie niekonkurencyjne. Ale jeżeli chodzi o elektronikę, jeżeli chodzi o budowanie urządzeń wszelkiego rodzaju, czy na przykład zagłuszarki do radarów, czy inne, które wykorzystują komponenty, ale dodają pewną wartość, to myślę, że jak najbardziej mamy w tym świetne kompetencje i plus do tego mnóstwo firm zachodnich i z innych części świata od dawna funkcjonuje w naszym kraju, tak więc ci specjaliści mieli okazję nauczyć się tego, pracując dla nich, tak więc jak najbardziej myślę, że mamy rolę do odegrania.
Że to bardzo się cieszę, że pani powołała się na ten raport, który jako Inwestycje Pomerania razem z PAIH-em przygotowywaliśmy, bo faktycznie tam staraliśmy się zebrać pełną wiedzę, która na ten temat jest i trochę odczarować ten schemat, że półprzewodniki to tylko Korea, Japonia, Chiny, Tajwan, Stany Zjednoczone, koniec. Bo to jest nieprawda. Znaczy ten potencjał gdzieś tam drzemie i mówienie dzisiaj, że my na poziomie Polski czy Unii Europejskiej już się możemy poddać, jest po prostu nieodpowiedzialne. Tym bardziej, że mniejsze firmy, które produkują półprzewodniki w innych krajach europejskich funkcjonują. Czy to są Włochy, czy to jest Francja, czy Niemcy. I one nie są, to nie jest skala tych potentatów, czy nie wiem, czy intelowskich, czy SK Hynix, czy i tak dalej, ale to są takie podmioty i absolutnie należy o tym myśleć. To nie jest ten poziom wiedzy, który by uniemożliwiał włączenie się do tej gry, więc jeżeli a potencjał intelektualny jest, należy tylko w dużej mierze, zwróćcie Państwo uwagę, nie w dużej mierze, w 95% ci producenci, którzy dzisiaj rządzą rynkiem półprzewodników, to są producenci prywatni, to nie są podmioty publiczne, to są producenci prywatni. I my jako podmiot, ja reprezentujący podmiot, spółkę, ale jednak z właścicielem publicznym, my powinniśmy stwarzać warunki ku temu, żeby takie firmy, jak tu siedzą przedstawiciele firm, siedzą koło mnie, miały możliwość pracowania i koncypowania takich wydarzeń, takich produktów. I to jest rola podmiotów publicznych. Więc myślę, że absolutnie mówienie nie róbmy tego, uzależniajmy się dalej, to jest zupełnie stracenicze z poziomu Unii Europejskiej.
Ja się zgadzam. Warto wspomnieć, że Polska jest tak naprawdę piątym państwem pod względem wielkości produkcji elektroniki w Europie. Biorąc pod uwagę jeszcze tutaj rozwój chociażby telefonii komórkowej, smartfonów, które na dzisiaj są na takim stagnacyjnym poziomie, to fakt, że każdy z nas oczekuje, że właśnie ten model sztucznej inteligencji będzie w smartfonie, to spowoduje, że zapotrzebowanie na półprzewodniki wzrośnie ich cena, więc warto dbać o to, żeby nie było takich ograniczeń, szczególnie dla Polski. Mówił, ktoś też wczoraj mi wspomniał, wiesz, to jest tylko my, tam wykorzystujemy około 10, a tu jest 50, to jeszcze możemy później, jak wykorzystamy, dobić do 100. No tak, co to jest w porównaniu z ilością milionów osób, które żyją w Polsce i korzystają ze smartfona. Dzisiaj już dzieci mają smartfony, a często w domu jest jakiś smartfon, który ekstra leży, bo gdyby nasz tam się zbił, gdyby został uszkodzony, to możemy z niego skorzystać, więc dzisiaj mają dzieci, mają dorośli, mają babcie, dziadkowie, a przy okazji to wszystkiego dobrego dla babci i dziadków w następnym tygodniu święto.
Przyłączamy się do życzeń, a ja pytając o ten potencjał zapytałam, ponieważ znalazłam informację, że jest w Polsce firma, ona się nazywa Vigo Photonics, która chce zbudować fabrykę chipów i to podczerwieni, które podobno rewolucjonizują sposób zbierania danych przez urządzenia elektroniczne, no a rozpoczęcie seryjnej produkcji miałoby nastąpić po roku 2029, no i według tego, co mówią właściciele tej firmy, między innymi pracuje tam polski fizyk, ta fabryka byłaby w stanie dostarczyć tyle półprzewodników, ile Polska by, czy polskie firmy, czy firmy tutaj pracujące byłyby w stanie przetworzyć, byłyby potrzebne.
No to oby, kibicujemy im. No niestety, jeżeli chodzi o taką produkcję twardych rzeczy, no to nie dziwi mnie to, że po prostu wdrożenie linii produkcyjnych może trwać nawet do 5 lat, ale może tak krótko, ostatnio ciekawy artykuł o Nokii czytałem, po tym jak upadły jej telefony, jak iPhone wysadził ich z siodła, Wszyscy im wróżyli, że wrócą do gumowych, do produkcji gumiaków, a oni postawili na chipy w technologii 5G i znowu mają miliardowy rynek i tak naprawdę znowu są liderem, skupili się na czymś, swoją własną technologię wypróbowali, słuchali klientów i znowu są świetnie prosperującą firmą.
Czyli można. Joanna Ryngwelska, Piotr Ciechowicz, Szczepan Sakowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Joanna Ryngwelska, program menadżer w APS, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos. No i zapowiadany temat, prawdopodobnie już od maja w Gdańsku będzie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Obejmie on sklepy i stacje benzynowe. Najpierw jestem ciekawa Państwa opinii za i przeciw.
Chyba... Wszyscy jesteśmy podzieleni, tak jak Polacy. Dzisiaj.
Dokładnie. Różne są opinie. Kiedyś w Irlandii mieszkałem i pamiętam różnego rodzaju testy tych zakazów w pubach też, że do którejś tam można było spożywać to do 22, to do 23, testowali, zmieniali i tak dalej. I jakby ze swoich obserwacji tak z innych krajów, no to wygląda, że faktycznie sprzedaż alkoholu, jak się wcześniej kończy, to zmniejsza przestępczość nocną, zmniejsza ilość interwencji policji i tak dalej. Ale z drugiej strony, co widziałem na własne oczy, pojawi się problem tak zwanego ładowania wstępnego, które występuje przed godziną zamknięcia, kiedy większa ilość jest zamawiana, kupowana, spożywana. No i bardzo często dla wielu osób to ładowanie wstępne kończy się bardzo źle, bardzo wcześnie. No plus też wtedy zwykle ci, którzy muszą wypić, znikają w takich trochę dziwnych miejscach i bardziej w ukryciu to robią, tak więc no, te benefity są znane. Wydaje mi się, że no, trzeba dobrać do swojej indywidualnej sytuacji.
Czyli z drugiej strony może doprowadzić do rozpicia, tak? Bo będą sklepy pozamykane, to chociażbym w normalnej sytuacji nie kupował, to nabędę na wszelki wypadek więcej. A jak jest więcej,
dużo
to już...
w krótkim czasie.
No właśnie.
Piotr Ciechowicz. Pani wie, że dzisiaj jest piątek. I w piątek takie tematy poruszać, to jest naprawdę, ja zupełnie serio, cieszę się, że pan mówi o badaniach, to znaczy to trzeba zbadać po prostu. To nie jest, to oczywiście my możemy mieć swoją opinię, ale tu się należy oprzeć na tych, którzy już to sprawdzili. Gdańsk także to sprawdził, od 2 czy 3 lat funkcjonuje u nas taka strefa w Śródmieściu, są miasta w Polsce już, które to zrobiły. I jeżeli te wieloletnie przykłady, wieloletnie badania pokazują, czy to są policyjne badania, czy z punktu widzenia interwencji też mieszkańców, że to jest skuteczne, to należy to zrobić, bo oczywiście ja też tu staram się dość często prezentować taką postawę deregulacyjną, czyli nie starajmy się opisać całego świata regulacjami, bo można oszaleć. I to ma odwrotny skutek, ale akurat w tej sferze... Jeżeli jest to uzasadnione dobrymi przykładami, potwierdzonymi nie w teorii, a w praktyce, to należy także w Gdańsku to po prostu zrobić i patrzeć, jak to miasto jest niesłychanie miastem atrakcyjnym i turystycznie i wiemy doskonale, jak miasto funkcjonuje, szczególnie w weekendy do późnej nocy i w Śródmieściu, ale nie tylko. Gdańskowi udało się zbudować takie miejsca, gdzie ludzie chętnie odpoczywają i się bawią, nie tylko w centrum Gdańska. Możemy wymieniać, czy to jest Oliwa, czy to jest Wrzeszcz i tak dalej, więc ja bym to przetestował. Nie wiem, czy miasto, czy pani prezydent zamierza to zrobić z gwiazdką, czyli na czas, na sprawdzenie, ale jeżeli jest to uzasadnione i zbadane, to chyba tak spróbujmy.
Joanna Ryngwelska.
Tak, no... Na dzień dzisiejszy projekt uchwały jest tak naprawdę na etapie opiniowania przez radnych w magistracie i przez dzielnicę. Zdaje się, że w Polsce mamy wprowadzoną prohibicję w takich miastach chociażby jak Sopot, czyli tutaj w nie do takiej odległości od Gdańska.
Ale od Wrocław, drugiej w nocy do 6 rano.
Tak, Wrocław, Katowice, Poznań czy Olsztyn. Biorąc pod uwagę chociażby Wrocław, tam zdaje się, że część dzielnic się na to nie zgodziła, w związku z czym te dzielnice, w tych dzielnicach można zakupić alkohol również w nocy na stacjach i w sklepach. Natomiast tak jak jesteśmy podzieleni w Gdańsku, bo zdaje się, że dwa ugrupowania są za tym, żeby jednak to wprowadzić i faktycznie biorąc pod uwagę to, że w Śródmieściu zmniejszyły się interwencje Straży Miejskiej i nie mamy przykrych widoków rano, ponieważ no, zawsze można to znieść, kiedy jesteśmy w pracy i nie wszystko widzimy, chociaż są turyści w mieście, którym z pewnością może przeszkadzać widok osoby pijanej, zataczającej się, to sprawdza się faktycznie, jeżeli chodzi też na pewno o przemoc. Natomiast dzisiaj też opublikowano raport IBRIS dla Radia Z, w którym wskazano w badaniach opinii społecznej, że za wprowadzeniem takiej prohibicji jest 45,9% Polaków, a 45,7% jest przeciwnych.
No to wiemy
pozostaje, wszystko. Pozostaje jakieś tak, 8,5%, którzy są niezdecydowani, ich trzeba przekonać. A czym trzeba ich przekonać? No pytanie, czego tak naprawdę my oczekujemy od wprowadzenia tej prohibicji? No i teraz pytanie. No ja byłam świadkiem też w Szwecji, w Sztokholmie zataczających się osób przed godziną późną, czyli po 13, kiedy otwarte są sklepy z alkoholem, bo są tam do godziny 17 tylko otwarte. Ale jestem też świadkiem tego, że bardzo dużo w polskich miastach, a przecież te duże miasta są przykładem dla mniejszych, funkcjonują w nocy tylko sklepy z alkoholem. Także nie kupimy chleba, ale kupimy alkohol i papierosy. No i druga sprawa, mówimy tutaj o chociażby o naszym mieście Gdańsk, w którym to radni Koalicji Obywatelskiej mówią, wykonajmy to, zróbmy to, mamy przykłady pozytywne i radni ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość mówiący, przecież są przedsiębiorcy, którzy na tym korzystają. No to ja wracam do tematu, gdzie jeden z liderów tego ugrupowania powiedział, że kobiety zamiast rodzić dzieci, to chodzą pijane młode, tak? No to idźmy w tę stronę. Jak gdyby spróbujmy zrobić coś, żeby nie chodziły pijane.
A ja z kolei chciałam jakby z drugiej strony, czy to ma sens w sytuacji, kiedy właśnie w Sopocie jest prohibicja, ale taka dziwna, od drugiej w nocy do szóstej rano, to taka jakby jej nie było de facto, a w Gdyni w ogóle jej nie ma, czyli właściwie co, wszyscy, którzy chcą robić sobie tego typu zakupy, pojadą do tych miast, które są bardzo blisko.
Znaczy to, no my uważajmy z tą prohibicją, bo tu nie chodzi o prohibicję, tylko chodzi o możliwość kupowania. Jeżeli ktoś chce sobie huknąć browarek po 23, to wejdzie do pubu i się tam napije. Oczywiście on tam będzie kosztował 16 zł, a nie 6. I to upraszczam te kwoty, ale my mówimy o pewnym ucywilizowaniu tej formy picia. Nie ma prohibicji i zakazu picia w mieście, tylko po prostu chcesz się napić, nie ma sprawy, tylko nie siadaj na ławce, bo jakby do tego to się dzieje przez nasze małpkowanie czy piwkowanie.
Co i tak jest nielegalne.
Tak jest, tylko usiądź sobie obok w pubie, a akurat tak jest, wszystkie te trzy miasta, o których powiedzieliśmy. Oczywiście trzymając miarę, ale mają miejsca, w których można usiąść sobie i w takich cywilizowanych warunkach napić się, nie przeszkadzając sąsiadom, bo tutaj jakby chodzi o dobro mieszkańców, którym przeszkadza po prostu zabawowa imprezka pod jednym czy drugim sklepem spożywczym na dzielnicy.
I dzieciom, które rano tak naprawdę siedzą na przystanku i chcą pojechać do szkoły autobusem, chociażby mówię tutaj o licealistach czy uczniach szkół średnich wszystkich, czy chcą, idąc do sklepu rano, nawet do tej Żabki obok, chcemy kupić świeże bułki, a są osoby, które się dopijają rano, tak? I no niekoniecznie to jest fajne. Szczególnie, że pretendujemy do tego, że jednak Gdańsk jest miastem turystycznym. Gdynia pewnie, no, biorąc pod uwagę, że Sopot zawsze był tym miastem imprezowym, Gdańsk turystycznym, a Gdynia portowym, to fakt, że można pojechać 45 kilometrów, może niecałe, do Gdyni i kupić alkohol, może stanowić jakiś problem. I teraz polityka społeczna i prozdrowotna, można powiedzieć, no jak gdyby powinna wpływać na korzyść wyboru i przekonania tych chociażby 8,4% Polaków, że to jest słuszne.
No a z ekonomicznego punktu widzenia chyba strat jakichś dużych nie powinno być.
To zależy. Przestanie, to oczywiście wiemy doskonale, że operatorzy sklepów spożywczych główne marże mają na tych dwóch artykułach, czyli znaczy tam napoje plus papierosy. I to jest jedna grupa przedsiębiorców, którzy na pewno na tym stracą. To nie ma o czym mówić, ale jest też grupa przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne, restauracje, puby i tak dalej, która na tym zyska. Więc czy takie badania zostały wykonane? Tego nie wiem.
Nie, chyba nie.
Tego nie wiem, bo one są dość... ale to Sopot faktycznie przez to drugą w nocy, on jest mało miarodajny, ale warto by zapytać przedsiębiorców na przykład we Wrocławiu czy w Olsztynie, jak to... Wrocław może bardziej adekwatny do Gdańska, jeżeli chodzi o skalę i też turystyczną atrakcyjność tego miejsca, więc myślę, że nasze władze o to zapytały i ważyły to, która z tych grup, czy to się bilansuje na poziomie miasta.
Z drugiej strony trzeba wrócić jeszcze do edukacji i jeszcze raz edukacji, no, jeśli pewnie chodzi o tematy alkoholowe, a to, że alkohol będzie jeszcze droższy niż, czy mógłby być jeszcze droższy niż teraz, to też myślę, to nie jest głupi pomysł. Piszą słuchacze, nagle sami abstynenci wszędzie, wszystko jest dla ludzi, ale nie mamy umiaru. Pijemy przed pracą, po pracy, często w samej pracy. Może służby należne zajęłyby się sprawdzaniem sklepów, które sprzedają alkohol młodzieży. Piją, palą na potęgę, nie myślą, że ich życie może skończyć się szybciej niż zaczęli żyć. Chcielibyśmy wolności i straciliśmy poczucie wartości, napisała pani Joanna. No to prawda, że nie powinno mieć miejsca, nie powinny mieć miejsca sytuacje, w których młodzież może sobie kupić alkohol w sklepie, a no, jednak ta młodzież czasami podchmielona chodzi, więc ktoś im ten alkohol sprzedaje. A jak już jesteśmy w regionie, no to przy okazji o pieniądzach teraz do pana prezesa pytanie. Unijne pieniądze dla Pomorza, co w tym roku? Czy jakieś programy, czego się można spodziewać?
No i po tym piwkujam teraz o tych pieniądzach.
Nie, na luzie, sobie... panie
nie, prezesie. Ale nie, to jest bardzo zgrabny przeskok, bo myśmy trochę do tego, które z pań to powiedziała, mówiąc jeszcze o tej sferze półprzewodnikowej i o kwestii badawczo-rozwojowej. Tak, to znaczy my w regionie w końcu zaczynamy. To znaczy za chwilę w perspektywie już tygodni tak naprawdę pojawią się pierwsze informacje dotyczące konkursów i dotacyjnych, i grantowych u nas dla naszych przedsiębiorców i dla osób fizycznych. Za chwilę powiem więcej. Będziemy już w lutym, na koniec lutego ogłaszali, powiesimy ogłoszenia, gdzie zaprosimy przedsiębiorców mikromałych i średnich do składania aplikacji na składanie wniosków na prace badawczo-rozwojowe. Będziemy zbierali wnioski aż do końca maja. Są to trudne projekty, bo to są projekty badawczo-rozwojowe, czyli to nie jest prosta aplikacja. Tam za tym musi stać przemyślana agenda badawcza, więc... Ale mówimy tu o środkach, które są z punktu widzenia także firm zauważalne, bo tutaj minimalna wartość projektu to będzie prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo tu jesteśmy na ostatnich dogładzaniach, ale to będzie mniej więcej 800 tysięcy złotych wyższa. Projekt może być większy, ale dofinansowanie będzie do 5 milionów złotych, więc tutaj mówimy o kwotach, które na pewno w takich procesach badawczo-rozwojowych są zauważalne. Warunek taki, że firma musi mieć siedzibę u nas w regionie, bo są to środki pochodzące z programu regionalnego sygnowane przez marszałka województwa, więc a do dyspozycji będziemy mieli całkiem spore kwoty, bo w tym pierwszym konkursie będziemy rozdysponowali prawie 100 milionów złotych, w drugim prawie drugie tyle. Ten drugi będzie pewnie po półtorej roku od pierwszego, więc będą co najmniej dwa konkursy. Dofinansowanie średnie to zależy, ale my liczymy, że to będzie około 65% dofinansowania, czyli też z punktu widzenia rentowności takiego przedsięwzięcia całkiem przyzwoicie. A jeżeli będą to tylko prace badawczo-rozwojowe, bez na przykład komponentu wdrożeniowego, czyli bez wdrożenia tych prac, to nawet możemy o 80% mówić. Więc to jeżeli są, a wiemy, że są przedsiębiorcy, którzy się wahają, to może być taki element, który pchnie ich w tą stronę. Czyli mówimy o pierwszym konkursie w tym pierwszym półroczu tego roku i zakładamy, że ta pierwsza alokacja sprawnie się rozejdzie. My za chwilę rykniemy, to znaczy promocyjnie. Jeszcze nie zaczęliśmy, bo jesteśmy na ostatnich nogach, jeżeli chodzi o ustalenia na poziomie komitetów różnych i tak dalej, ale to jest kwestia dosłownie 10 dni i jeszcze w styczniu zaczniemy zasypywać też panią redaktor.
No to z przyjemnością
podspamujemy troszkę, będziemy nawoływać
dalej
i przedsiębiorców, i firmy doradcze, i organizacje pracodawców do tego, żeby wszędzie nas będzie pełno, żebyście państwo składali aplikacje.
A dla osób fizycznych wspomniał
A to jest zupełnie co innego, to jest zupełnie co innego, to są środki na podnoszenie kompetencji. Podnoszenie kompetencji dla osób pracujących. Tam są preferencje, ale tak naprawdę środków jest na tyle dużo, że myślę, że zmieszczą się wszyscy. To jest dla nas jako pracujących nawet do 10 tysięcy złotych na głowę szkolenia. Tutaj mówimy aż o 90% dofinansowania, czyli jeżeli ktoś ma jakieś plany samoedukacyjne, kursowe, rozszerzenia swoich kompetencji, to należy szukać firm, które takie szkolenia będą świadczyły. Hasłem wywoławczym będzie BUR, czyli baza usług rozwojowych. Czyli jeżeli dana firma szkoleniowa jest w burze, to będzie miała prawo w tej barze usług rozwojowych, będzie miała prawo świadczyć takie usługi i my możemy szukać, nie wiem, od bardzo wysublimowanych kursów spawania podwodnego czy innych trudnych spraw po najprostsze, czy są takie kursy, czy się pojawiają. Pierwsze konkursy powinny być koło marca. I to jest na poziomie też całego regionu. My jako agencja będziemy redystrybuować w aglomeracji, w tym terenie aglomeracyjnym, ale są też operatorzy w Słupsku, Malborku, Chojnicach, więc są cztery takie podmioty, a do dyspozycji będzie aż 60 milionów tylko na nasz region, czyli 6 tysięcy ludzi powinno dostać dofinansowanie, więc to są naprawdę potężne środki.
Będziemy mieli samych fachowców.
Absolutnie, ale to fachowców niekoniecznie, mówię o ten przykład tego spawania podwodnego, ale to w każdej dziedzinie tak naprawdę.
Firmy na Pomorzu czekają na unijne pieniądze? Czy sobie radzą jakoś z tego, co państwo obserwują? Czy patrząc w ogóle na wasze firmy, czy chcecie się ubiegać, startować w takich programach?
Ja nie widziałem ze swojej perspektywy żadnego programu, który akurat by nam pasował. Może usługi informatyczne są...
Państwo chyba są dużym poza tym, prawda? Przedsiębiorcą.
Chyba, na pewno. Ponad 300 osób w Polsce. Tak.
Niestety akurat ten konkurs, o którym mówiłem, on jest dedykowany mikro, małym, średnim, czyli do 250, ale takie środki dla takich firm jak państwo, to chętnie też poza anteniu porozmawiam, bo są takie środki na poziomie krajowym.
Super.
I na koniec 3 minutki nam zostały. Zakaz emisji reklam sugerujących, że zaciągnięcie kredytu poprawi sytuację finansową konsumenta. Między innymi takie rozwiązania zakłada projekt ustawy, nad którym pracuje UOKiK. Rząd planuje w drugim kwartale przyjąć przepisy mające zwiększyć ochronę interesów osób, którym oferowane są kredyty konsumenckie. No i te nowe przepisy uproszczą informacje przedumowne. W efekcie mają być one bardziej przyjazne dla konsumenta. Ponadto najbardziej istotne informacje na temat kredytu powinny znaleźć się na pierwszej stronie formularza informacyjnego lub na pierwszych dwóch stronach, o ile na pierwszej nie będzie niemożliwe. No i pytanie do państwa, na ile to uchroni konsumentów przed problemami, bo często jest tak, że ktoś potrzebuje tego kredytu i tak go mocno potrzebuje, że nie czyta umowy. Czy w tej sytuacji będzie czytał, czy dalej nie będzie czytał i właściwie to nic nie zmieni?
Ja myślę, że czasami szkoda mi firm, które żyją z reklam, bo tyle sektorów jest zakazanych teraz do reklamowania, bo wiadomo, alkohol, papierosy i tak dalej, że tak naprawdę to głównie słyszę reklamy leków, dopóki tego ktoś nie zakaże. Nie wiem, czy akurat zakaz reklamy będzie pomocny. Ja bym powiedział, ciekawsze są takie inicjatywy związane z przejrzystością umów kredytowych, żeby one krótkie były, zwięzłe, żeby małego druczku nie mogło być, żeby były takie same. Widziałem też jakieś inicjatywy na poziomie Unii Europejskiej, żeby one były ujednolicone we wszystkich krajach. Myślę, że to jest ciekawszy sposób na sprawienie, że ten rynek będzie taki bardziej transparentny i bezpieczny dla kredytobiorców.
No tak, tutaj jeszcze dodatkowo dyrektywa wskazuje na to, żeby też był jakiś górny pułap kosztów kredytowych. To jest istotne, biorąc pod uwagę regulacje NBP-u odnośnie stóp procentowych, obniżania ich, co zwiększa kategorycznie inflację, chociażby ten ostatni z zeszłego roku skutkujący 16%, tak, po obniżeniu stóp procentowych, zamiast utrzymywać je na stałym poziomie. Dzisiaj tak naprawdę te osoby, które w tamtym czasie wzięły kredyt i nie były zabezpieczone, no płacą połowę raty, to jest właśnie stopa procentowa. Więc to będzie na pewno ograniczone. No, oprócz tego przede wszystkim będzie też weryfikacja tego klienta, który może sobie na to pozwolić lub nie na taki kredyt. Dzisiaj jest to ograniczone. Też z tymi kredytami jest tak, że dzisiaj troszeczkę jak z tymi smartfonami. Pewna stagnacja. No, to jest po tych kredytach na mieszkanie, na start. Też banki troszeczkę się zabezpieczają, ale to przede wszystkim ma na celu zabezpieczenie nie kredytodawcę, tylko kredytobiorcę. Tutaj mówiliśmy o tych reklamach, mówiliśmy o tym, że właśnie ta umowa będzie trochę wcześniej przesłana, będzie można się z nią zapoznać. Będą te zgody, które dzisiaj są zaznaczane jednym kliknięciem na wszystkie, a teraz będzie musiał się kredytobiorca zapoznać z nimi. Dzięki temu ta informacja będzie dodatkowo, będzie mógł skorzystać tak naprawdę z prawa do odstąpienia od umowy, tak?
Bo może się okazać, że w umowie będą zapisy, na które on się wcześniej nie zgadzał i może
tylko
rzeczywiście
odstąpić. My nie jesteśmy
odstąpić.
W stanie tego, drodzy Państwo, zweryfikować. Jakby pani redaktor zrobiła taką statystykę, ile razy w ostatnich 10 latach nawiązywali pani goście i pani do kwestii edukacyjnych w ekonomii, to myślę, że
za
to byłby
razem.
Jeden... Myślę, że to byłby jeden z podstawowych takich mainstreamowych tematów, o których rozmawialiśmy. I to jest to samo. Znaczy, nie ma bez edukacji, bez nas jako krytycznych głów możliwości uregulowania tej sfery.
I tutaj musimy postawić kropkę, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Joanna Ryngwerska, program menadżer w APS, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem w poniedziałek, 5 minut po godzinie 10. Państwu i gościom serdecznie dziękujemy. Miłego, udanego weekendu. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.